Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Sprawujący władzę potrzebują naszej modlitwy, mówił papież na porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.
Franciszek napisał list do biskupów Japonii, przynagla ich do ogłoszenia Ewangelii w japońskim społeczeństwie.
Setne urodziny obchodzi dziś wieloletni dyrektor Radia Watykańskiego, ksiądz Antonio Stefanizzi.
Witamy Państwa 18 września i zapraszamy na serwis informacyjny.
Jeżeli ktoś nie modli się za rządzących, to popełnia grzech, powiedział papież na mszy w Domu Świętej Marty. W ten sposób odniósł się do dzisiejszych czytań liturgicznych, w których święty Paweł przypomina o konieczności modlitwy za tych, którzy sprawują władzę, a w Ewangelii spotykamy tego, który rządzi, setnika modlącego się za swój lud. Ten człowiek, powiedział Franciszek, czuł potrzebę modlitwy nie tylko dlatego, że kochał lud, ale także dlatego, że miał świadomość, że nie jest właścicielem wszystkiego, że nie jest ostatnią instancją. Wiedział, że nad nim jest ktoś inny, kto rządzi.
Jeżeli ktoś u władzy nie modli się, zamyka się we własnej samowystarczalności lub we własnej partii, w kręgu, z którego nie może wyjść, jest człowiekiem zamkniętym samym w sobie. Gdy jednak dostrzega prawdziwe problemy, to ma świadomość swoich ograniczeń, że jest ktoś, kto ma większą władzę, a kto ma większą władzę od rządzących, lud, który im ją dał, oraz Bóg, od którego pochodzi władza dawana poprzez lud. Kiedy rządzący ma świadomość swoich ograniczeń, wtedy się modli.
Papież podkreślił wielką wagę modlitwy rządzących, gdyż jest to modlitwa w intencji dobra wspólnego dla ludu, który został im powierzony. O tę łaskę trzeba jednak prosić, tak jak uczynił to Salomon, który nie błagał o złoto czy bogactwa, ale o mądrość w rządzeniu. Siła rządzących nie pochodzi od grupy partyjnej czy od samych siebie, ale jest w Bogu i w ludzie, który dokonuje wyboru.
Franciszek zaznaczył także, że jeżeli osoba rządząca uważa się za agnostyka czy ateistę, a więc się nie modli, to powinna pytać się własnego sumienia oraz mądrych spośród ludu. Nie wolno pozostawać samemu albo w swym małym otoczeniu, gdyż to prowadzi do samowystarczalności.
Następnie papież odniósł się do czytanego dziś fragmentu listu świętego Pawła do Tymoteusza, w którym apostoł przypomina o konieczności modlitwy za królów, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Franciszek zaznaczył jednak, że kiedy rządzący robi rzeczy, które się nie podobają, jest krytykowany i pozostawiony samemu sobie z własną grupą partyjną.
Io non l'ho votato, faccia il suo.
Nie, ja na niego nie głosowałem. Nie możemy pozostawić rządzących samym sobie. Musimy im towarzyszyć naszą modlitwą. Chrześcijanie powinni modlić się za rządzących. Ależ ojcze, jak mogę modlić się za kogoś, kto robi tyle złych rzeczy? Tym bardziej więc potrzebuję pomocy. Módl się, pokutuj za niego. Módl się modlitwą stawienniczą. Jak piękne jest to, co mówi Paweł. Za wszystkich królów, za wszystkich, którzy mają władzę. Dlaczego? Dlatego, byśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne. Kiedy sprawujący władzę jest wolny i może rządzić w pokoju, cały lud na tym korzysta.
Na zakończenie Franciszek zachęcił do zrobienia rachunku sumienia dotyczącego modlitwy zarządzących.
Proszę Was o jedną rzecz. Niech każdy znajdzie dziś 5 minut, nie więcej. Jeżeli jest rządzącym, niech się zapyta siebie. Modlę się do tego, który dał mi władzę poprzez lud. Natomiast jeśli ktoś nie jest rządzącym, niech pyta, modlę się za tych, którzy sprawują władzę. Tak, za tego i tamtego tak, ponieważ podoba mi się, ale za tego to nie. A oni właśnie najbardziej jej potrzebują. Modlę się za wszystkich, którzy są u władzy. Jeżeli zauważycie w czasie rachunku sumienia przed spowiedzią, że nie modliliście się za rządzących, wyznajcie to w czasie sakramentu pojednania, ponieważ niemodlenie się za sprawujących władzę jest grzechem.
Japońskie społeczeństwo jest dziś spragnione świadectwa chrześcijan, potrafiących iść pod prąd i ufać Bogu, który nigdy nie zawodzi, napisał Franciszek do biskupów Japonii. Korzystając z wizyty w tym kraju prefekta Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów, papież przekazał za jego pośrednictwem list, w którym zachęca japońskich katolików do ożywienia ducha misyjnego. Do takiej postawy powinien ich skłaniać fakt, że są spadkobiercami wielkiej rzeszy męczenników oraz wyznawców, którzy w ukryciu zachowywali wiarę w Chrystusa.
Papież obszernie pisze o aktualnych sprawach, które głoszenie Ewangelii czynią jeszcze pilniejszym zadaniem. Chodzi tu o poważne problemy, z jakimi zmaga się japońskie społeczeństwo. Tytułem przykładu Franciszek wspomina o wysokiej liczbie rozwodów i samobójstw, również wśród młodych. Pisze też o formalizmie duchowym, relatywizmie moralnym, obojętności religijnej, obsesji na punkcie pracy i zarobków. W takim kontekście Kościół w Japonii na nowo musi się opowiedzieć za misją Jezusa, stać się solą i światłem, podkreśla Ojciec Święty.
Dużą część wczorajszej niedzieli papież spędził z młodzieżą, która przybyła do Watykanu wraz z opiekunami i grupą franciszkanów z regionu Marche we Włoszech. Biorą oni udział w 20. już edycji święta zatytułowanego Młodzi Razem, które organizowane jest corocznie na rozpoczęcie działalności duszpasterskiej w Loreto, gdzie znajduje się słynne sanktuarium Matki Bożej.
Franciszek spotkał się z nimi w auli Pawła VI o godzinie 9:30. Bardzo szybko wywiązała się nieformalna, pełna radości atmosfera, wypełniona śpiewami i tańcami. Potem młodzi przekazali papieżowi film wideo, w którym opowiadają o swojej pielgrzymce z Loreto do Asyżu. Po filmie w krótkiej liturgii słowa Franciszek zachęcił młodych do wychodzenia z własnych ograniczeń i brania życia we własne ręce, tak aby mogli stać się jego protagonistami. Po modlitwie Anioł Pański, którą Ojciec Święty odmówił wraz z wiernymi obecnymi na placu Świętego Piotra oraz po obiedzie, powrócił do auli Pawła VI, gdzie m.in. odpowiadał na zadawane pytania. Jedna z uczestniczek po zakończeniu spotkania stwierdziła, że to wydaje się nieprawdopodobne, iż mogli przeżyć takie chwile. Szczególnie uderzyła ją pokora i prostota, z jaką papież Franciszek przebywał między nimi. To naprawdę jest znaczące. On nas słucha i ważne jest dla niego to, co my czujemy w naszych sercach, powiedziała.
Setne urodziny obchodzi dzisiaj ksiądz Antonio Stefanici, nasz wieloletni dyrektor, któremu Radio Watykańskie w latach powojennych zawdzięcza swój dynamiczny rozwój techniczny i redakcyjny. Urodzinowe życzenia przekazał mu za pośrednictwem sekretarza stanu papież Franciszek.
Ksiądz Stefanici już jako młody jezuita specjalizował się w naukach ścisłych. W Neapolu ukończył studia z zakresu matematyki i fizyki. Kontynuował je w Nowym Jorku, gdzie pod kierunkiem noblisty Wiktora Hessa zajmował się badaniem promieniowania kosmicznego.
W 1953 roku, w wieku 35 lat, został mianowany dyrektorem Radia Watykańskiego. Na polecenie Piusa XII utworzył w Santa Maria di Galleria ogromne centrum nadawcze. Rozstawione na obszarze ponad 400 hektarów anteny umożliwiały nadawanie programów na falach krótkich i średnich praktycznie na cały świat. Ośrodek poświęcił osobiście papież Pacelli, odbywając z tej okazji najdłuższą podróż swego pontyfikatu.
Ksiądz Stefanici pracował nie tylko w Radiu Watykańskim. Zajmował się między innymi przygotowaniem Bazyliki Świętego Piotra do obrad Soboru Watykańskiego II i telewizyjnych transmisji z tego wydarzenia. Interesował się żywo komunikacją satelitarną. Za jego sprawą Watykan w 1964 roku stał się jednym z 11 państw założycielskich Intelsatu, czyli międzynarodowego konsorcjum umożliwiającego łączność satelitarną na skalę światową. Organizował też ogólnoświatowe transmisje telewizyjne głównych wydarzeń watykańskich, takich jak pasterki, wielkopiątkowe drogi krzyżowe czy błogosławieństwa Urbi et Orbi.
Ksiądz Antonio Stefanici do dziś mieszka blisko Watykanu w jezuickim domu świętego Piotra Kanizego. Do wspólnoty tej należą także jezuici, którzy dziś kontynuują jego pracę w Radiu Watykańskim.
W Rzymie wręczono dziś główną nagrodę Międzynarodowego Festiwalu Filmów i Programów Religijnych dla Dzieci Mundi. Odbył się on w sierpniu w Starym Sączu. Patronat nad festiwalem objęła papieska rada do spraw kultury, a jej przedstawiciel, ksiądz Tomasz Trafny, był przewodniczącym jury.
W kategorii filmów animowanych pierwszą nagrodę otrzymała włoska telewizja Rai za film o świętej Ricie. Jej przedstawiciele nie byli obecni na festiwalu, dlatego wyróżnienie wręczył dopiero dziś w Rzymie dyrektor festiwalu, ksiądz Andrzej Mulka.
Ta krótka animacja, bo zaledwie 5-minutowa, w sposób bardzo jasny i klarowny przybliża najmłodszym tak trudny temat jak życie świętej Rity. Razem ze mną złotą lilię świętej świętej Klary wręczył dyrektorowi telewizji RAI ksiądz Tomasz Trafny, przedstawiciel Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Nie ukrywam, że było to dla nich też duże zaskoczenie. Przyjęli to z wielką radością. Oczywiście zaprosiliśmy telewizję RAI na festiwal przyszłoroczny.
Filipińskie wojsko uwolniło księdza Teresito Suganoba, przetrzymywanego od prawie 4 miesięcy przez islamistów. Podczas akcji żołnierze zajęli meczet służący jako centrum dowodzenia islamskich jednostek. Kapłan został porwany wraz z innymi 15 osobami w maju tego roku. Od tego czasu wielu wiernych modliło się za ich uwolnienie.
Rząd odmówił komentarza w sprawie szczegółów dotyczących akcji, aby nie narazić na niepowodzenie dalszych działań planowanych przez wojsko. W rękach bojowników powiązanych z tzw. państwem islamskim może pozostawać jeszcze ponad 40 zakładników. Szef sztabu generał Eduardo Ano wezwał pozostałych terrorystów do złożenia broni.
W Nepalu uchwalono prawo, które przewiduje karę za nawracanie na inną religię, za działalność ewangelizacyjną czy prozelityzm. Wejdzie ono w życie w sierpniu przyszłego roku. Prawo to przewiduje, że osoba złapana na działaniach mających znamiona prozelityzmu albo na podważaniu wartości innej religii, wiary jakiejś kasty, grupy etnicznej czy wspólnoty, może być skazana na 5 lat więzienia. Natomiast jeżeli ktoś obraża czyjeś uczucia religijne, może pójść do więzienia na 2 lata i zapłacić grzywnę. Prawo to dotyczy zarówno Nepalczyków, jak i obcokrajowców, a więc także misjonarzy.
Przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich Nepalu wyrazili zaniepokojenie mającym wejść w życie w przyszłym roku prawem, gdyż ich zdaniem zagraża ono wolności religijnej, którą przynajmniej w teorii gwarantuje konstytucja tego kraju.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Na terenie Muzeum Katyńskiego w Warszawie sprawowana była wczoraj msza święta w 78. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę. Modlitwie przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek. W homilii ordynariusz wojskowy podkreślił, że drogą do przerwania spirali nienawiści, której efektem była agresja sowiecka, są prawda i przebaczenie.
Czy poruszeni Słowem Bożym potrafimy uwolnić się od nienawiści? Czy zanim dziś przystąpimy do Komunii Świętej, będziemy mogli z całą świadomością wypowiedzieć słowa i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom? Tu, podczas mszy świętej, przy Muzeum Katyńskim, te słowa z modlitwy pańskiej są wezwaniem do weryfikacji jakości naszego chrześcijaństwa.
Podczas uroczystości biskup Guzdek został uhonorowany krzyżem Miednoje 1940, przyznawanym przez Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939. Ordynariusz rzeszowski biskup Jan Wątroba apeluje o włączenie się w zbiórkę podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą Zatrzymaj aborcję. Ma ona na celu wyeliminowanie z polskiego prawa przesłanki eugenicznej, jednej z 3 pozwalających na dokonanie legalnej aborcji.
Mając świadomość wielkiej i nienaruszalnej godności każdej ludzkiej osoby z jej prawem do życia jako wartości fundamentalnej, jesteśmy zobowiązani w szczególny sposób do ochrony życia osób najbardziej niewinnych i bezbronnych, jakimi są dzieci poczęte. Bardzo gorąco proszę Was o udzielenie poparcia inicjatywie ustawodawczej Zatrzymaj aborcję. Niech jak najwięcej osób podpisze się pod tym projektem, by w ten sposób dać świadectwo naszej troski o życie.
Rozpoczęta 1 września zbiórka podpisów potrwa do 15 listopada.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.